Wraz z nami w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja jest pan minister Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Szczęść Boże, witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i całą rodzinę Radia Maryja.
Panie ministrze, sankcje wobec firm związanych z budową Nord Stream 2 mogą zostać zaostrzone. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła poprawkę przewidującą właśnie taki scenariusz. Czym spowodowany jest sprzeciw Stanów Zjednoczonych wobec projektu Nord Stream 2?
Stany Zjednoczone dostrzegają, że projekt Nord Stream 2 budowany przez Rosję we współpracy z Niemcami i podmiotami gospodarczymi zachodniej Europy jest szkodliwy dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, szczególnie dla Europy Środkowo-Wschodniej, i projekt Nord Stream 2 uderza w podstawy bezpieczeństwa energetycznego znacznej części naszego kontynentu. Jako Polska mówimy to od samego początku. Nord Stream 2 nie jest projektem biznesowym. To jest przedsięwzięcie stricte polityczne. Kolejne narzędzie, które zbuduje sobie Rosja do wywierania presji na kraje regionu, i to narzędzie będzie pozwalało Rosji zwiększać swój wpływ także na kraje Europy Zachodniej. Polska, rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość, od początku bardzo wyraźnym, mocnym głosem mówiła o zagrożeniach, jakie niesie gazociąg Nord Stream 2, zwłaszcza dla naszej części Europy, dla Ukrainy. I Polska też, kierowana przez Prawo i Sprawiedliwość, bardzo mocno budowała koalicję państw, które mogą powstrzymać gazociąg Nord Stream 2. Również przekonywaliśmy do działań naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych.
Stanowisko Stanów Zjednoczonych podzielają właśnie wspomniana Polska oraz Ukraina. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w odpowiedzi na groźby sankcji oświadczył, że Stany Zjednoczone próbują, i tu cytat, zmusić Europejczyków do kupowania droższego gazu. Czy tak de facto jest?
Rosja przez wiele lat wywierała presję także gospodarczą, polityczną na kraje, które były uzależnione od dostaw surowców energetycznych. Można mówić otwarcie, że po upadku Związku Sowieckiego na początku lat 90. Rosja zamieniła czołgi i karabiny Armii Czerwonej na gazociągi i ropociągi. Doświadczały tej dominacji rosyjskiej w dostawie surowców energetycznych, dostarczały kraje naszego regionu. Także nasza Polska, kiedy w roku 2006 Rosjanie zakręcili kurek z gazem. Systematycznie na ryzyko odcięcia rosyjskich dostaw jest narażona Ukraina. Dziwnym trafem takie zakłócenia w dostawach surowców dzieją się wtedy, kiedy jest na przykład niska temperatura poniżej zera, kiedy tego gazu w gospodarce potrzeba więcej. I Rosja wszelkimi sposobami blokowała projekty dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do krajów naszego regionu. Przypomnę, w 2006 roku, kiedy Rosjanie zakręcili kurek z gazem do Polski, z taką bardzo mocną inicjatywą otwarcia Polski na dostawy z innych rejonów świata wystąpił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, inicjując terminal gazowy w Świnoujściu, dzisiaj noszący imię naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jako lider regionu dbamy nie tylko o bezpieczeństwo naszego kraju, naszej gospodarki, ale też naszych sąsiadów, bo projekt rozbudowy terminala w Świnoujściu, budowa gazociągu Baltic Pipe, którym będziemy mogli sprowadzać gaz ze złóż na Morzu Północnym w Norwegii, będą miały pozytywny wpływ także na inne kraje, do których będziemy mogli dostarczać gaz, odsprzedawać ten gaz. Natomiast trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Rosja, która już położyła szereg lat temu gazociąg Nord Stream 1 na dnie Bałtyku, nie chce stosować się do zasad obowiązujących wszystkich graczy na konkurencyjnym rynku gazu. Kiedy Rosjanie kładli gazociąg Nord Stream 1, wtedy w Polsce rządziła koalicja Platformy i PSL-u i w zasadzie ze strony tamtego rządu Donalda Tuska nie było słychać alarmujących sygnałów o tym, że rosyjsko-niemiecki projekt tych pierwszych rur kładzionych po dnie Bałtyku jest groźny i dla nas, i dla naszego regionu. Dopiero kiedy Rosjanie zaczęli w czasie, kiedy przejął władzę rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, budować gazociąg Nord Stream 2, tu pojawiły się bardzo zdecydowane głosy ze strony polskiej dyplomacji, informujące szeroko opinię publiczną o tym, jak niebezpieczny jest to projekt. O tym, że kolejne rury gazociągu Nord Stream 2 o przepustowości dodatkowych 55 miliardów metrów sześciennych gazu pozwalają Rosji ominąć Ukrainę, czyli wywrzeć zdecydowanie większy wpływ na politykę Ukrainy, czyli gazociągi, którymi Rosja chce omijać Europę Środkowo-Wschodnią, dają możliwość odcinania dostaw do pewnych krajów. Jeżeli takie kraje jak Ukraina nie mają alternatywnych dostaw gazu do swojej gospodarki, do swoich domów, wtedy są zdani na łaskę i niełaskę Rosji. My o tym mówiliśmy bardzo wyraźnie. To sukces polskiej dyplomacji i polskich prawników, że Unia Europejska objęła gazociąg Nord Stream 2 wymogami trzeciego pakietu energetycznego. To jest szereg reguł, które muszą spełniać wszyscy przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku gazu. Między innymi zapewniony nieskrępowany dostęp podmiotów trzecich do infrastruktury gazowej, rozdzielenie podmiotów, które zarządzają infrastrukturą gazową, od tych, które sprzedają gaz, które wydobywają gaz. Gazprom nie spełnia tych wymogów, ale takie są gry w Europie. Jeżeli pewne prawa są obowiązujące dla wszystkich, nie zgadzamy się, żeby dodatkowe przywileje trafiały do tego niemiecko-rosyjskiego projektu. I rację Polski przyznał nawet niemiecki regulator, który w maju tego roku odmówił Gazpromowi dodatkowych przywilejów, odmówił wyłączenia spod reguł trzeciego pakietu energetycznego w Europie. I teraz te sankcje, o których ojciec wspomniał na samym początku naszej rozmowy, kolejne sankcje ze Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo mocny cios wymierzony w projekt Nord Stream 2. Można powiedzieć, że też 160 kilometrów, które zostały do końca gazociągu Nord Stream 2, mogą nigdy nie zostać dokończone pod presją amerykańskich sankcji.
Tym bardziej, że widzimy, historia pokazuje, że tego rodzaju sankcje, o których mowa, odnoszą jakże wymierny rezultat w efekcie sankcji, które zostały nałożone wcześniej. Z projektu wycofała się szwajcarska firma. Teraz pozostało jeszcze w przypadku jednej z nitek 65 km, w przypadku drugiej 85 km. Rosja zapowiedziała, że samodzielnie dokończy ten projekt. Zdaniem pana ministra te zapowiedzi na ile są realne?
Rosja chce dokończyć sama ten projekt, a przynajmniej takie sygnały pojawiają się. Natomiast należy poddać to pod mocną wątpliwość w sytuacji, kiedy nowe sankcje amerykańskie miałyby dotyczyć wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowę gazociągu poniżej 30 metrów. To nie tylko ta szwajcarska firma Allseas, która specjalizuje się w układaniu rurociągów na znacznych głębokościach, ale również inne podmioty mogłyby nie chcieć ryzykować nas wystawienia się na silne amerykańskie sankcje dla projektu wątpliwego biznesowo, natomiast bardzo znaczącego politycznie dla Rosji. I tu należy z uwagą, to na pewno z uwagą będziemy to obserwować. Teraz mamy to sytuację, w której ten projekt sankcji przeszedł przez Izbę Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych, trafia do Senatu, potem ta ustawa trafi do prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast chcę bardzo mocno podkreślić też, że my niezależnie od tego, jako Polska, kiedy zwracamy uwagę, że niezależnie od tego, że zwracamy uwagę na ryzyka, jakie niesie ze sobą gazociąg Nord Stream 2 i wzrost rosyjskiej dominacji w dostawach surowców energetycznych do krajów naszego regionu, to równocześnie prowadzimy od pierwszych dni ukonstytuowania się rządu Prawa i Sprawiedliwości bardzo konsekwentne i zdecydowane działania dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego. To jeden, bezpieczeństwo energetyczne Polski to jeden z filarów programów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy, żeby nasza gospodarka, nasze gospodarstwa domowe miały zapewnione stałe, nieprzerwane dostawy gazu z bezpiecznych źródeł po konkurencyjnych cenach. I to się udaje, bo jeśli spojrzymy na ceny gazu w Polsce dziś i w Polsce kilka lat temu, to widzimy, że tu jest spadek cen o kilkanaście procent. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda, niezwykle zaangażowany w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pan prezydent w ostatnich dniach kampanii informował o tym, że ceny gazu na ten rok schodzą o 10,5%. To jest przykład bardzo konsekwentnej, bardzo dobrej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie obok mocnych sygnałów dyplomatycznych pracujemy też znakomitymi zespołami prawników, specjalistów, ludzi, którzy nie tylko godnie reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej, ale potrafią przekonywać do racji, do polskiej racji stanu, budować koalicję na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i Polski, i krajów Europy, całej Europy. I Polska dzisiaj jest w pierwszym szeregu krajów dbających o bezpieczeństwo energetyczne i solidarność energetyczną całej Europy, szczególnie Unii Europejskiej.
Panie ministrze, będąc przy działaniach rządu w tej właśnie rzeczywistości energetycznej, tutaj mamy też zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Kiedy z naszego krajobrazu znikną stacje Lotosu? To jedna z kwestii, którą chcemy zapytać. A druga to taka, że ta fuzja też z pewnością pomoże PKN Orlen w tym, aby umacniać swoją pozycję na rynku europejskim, na którym już jest obecna. I pytanie takie, czy jeżdżąc po Europie, po krajach Europy, będziemy mogli spotkać stację paliw z szyldem Orlen, czy jednak będzie to paliwo z tej rafinerii, ale jednak pod innym szyldem?
Zacznę od tego, że w interesie Polski, w interesie polskiej gospodarki i konsumentów w naszym kraju jest to, abyśmy mieli jeden silny koncern, nie tylko paliwowy, ale multienergetyczny. To jest rzecz podstawowa. I systematycznie dążymy do zbudowania podmiotu, który będzie w stanie skutecznie rywalizować także na rynkach międzynarodowych. I dzisiaj zgoda Komisji Europejskiej sprzed kilku dni na fuzję Orlenu z Lotosem pozwala na dalsze kroki, które będą też bardzo wnikliwie analizowane. To znam prezesa Daniela Obajtka, wiemy, że bardzo, bardzo dba o spółkę, bardzo pewną ręką prowadzi polski koncern naftowy Orlen. Efektem tego są znakomite wyniki Orlenu i dzisiaj decyzje co do działań biznesowych, co do formy połączenia będą bardzo wnikliwie analizowane. Ja chcę podkreślić to, że jeśli będziemy mieli jeden koncern, to będziemy taki podmiot będzie mniej narażony na wahania koniunktury na rynku, będzie miał łatwiejszy dostęp do finansowania na kolejne inwestycje. I to trzeba podkreślić, że inne kraje takie działania jak fuzja koncernów energetycznych już zrealizowały w przeszłości. Przykładem jest węgierski MOL. Węgrzy łączyli swoje podmioty jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. Gdyby takie działania były podjęte w Polsce wiele lat temu, bylibyśmy dzisiaj zdecydowanie dalej na tej drodze. Chcemy, żeby Orlen był wiodącym graczem nie tylko na polskim rynku, ale na kolejnych rynkach międzynarodowych. Orlen skutecznie działa w Czechach, działa na Litwie, działa w Niemczech. W Niemczech zaczął się proces też zmiany nazw stacji Orlenu ze stacji Star na Orlen i czekamy na kolejne kroki do budowy silnego polskiego energetycznego koncernu. Pamiętamy, że już jest łączenie Orlenu z Energą. W kolejności też widzimy fuzję z PGNiG-iem. I to warto też podkreślić, bo tych liczb nigdy za mało do podawania do publicznej wiadomości. Warto mówić o tym, że kiedy Platforma z PSL-em odpowiadały za Orlen, to przez 8 lat koncern zarobił połowę mniej, nawet 1/3 niż za czasów 4 lat Prawa i Sprawiedliwości. To jest niesamowity skok wyników PKN Orlen. To jest efekt też skutecznych przepisów uderzających w mafię paliwową, ale też dobrego zarządzania koncernem, z którego nie jeden raz będziemy dumni. A chcę podkreślić też, że Orlen kierowany przez prezesa Daniela Obajtka pokazuje, że ma nie tylko głowę do biznesu, ale też serce do pomagania wtedy, kiedy taka pomoc jest potrzebna, bo przecież Orlen, tak jak i na przykład KGHM, stały w pierwszym szeregu pomocy Polakom w czasie epidemii koronawirusa, więc przy tej okazji warto jeszcze raz podkreślić, że kapitał ma swoją narodowość i spółki Skarbu Państwa będące w polskich rękach służą całemu społeczeństwu, a koncern budowany wokół Orlenu przez połączenie innych naszych znaczących podmiotów gospodarczych jeszcze lepiej będzie mógł służyć polskiemu społeczeństwu i polskiej gospodarce.
Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać. Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Bóg zapłać serdecznie.